Zauważyliśmy chyba, moi drodzy, jak bardzo ładnie to Słowo Boże dzisiejsze wprowadza nas w ten główny temat naszych zainteresowań, jakim jest prawo do życia, wyrażone w tym przykazaniu nie zabijaj, czy nie będziesz zabijał, a zarazem jakość życia, bo Bóg jest właśnie ku temu, ażeby to życie nasze czynił i szczęśliwym, i bardzo wartościowym. W pierwszym tym obrazie, akurat z księgi proroka Ezechiela, mamy tę właśnie wizję wody wypływającej ze świątyni. Woda jako symbol zdroju łask, który zawsze z miejsca, gdzie on jest, rozlewa się możliwie na cały świat i uzdrawia wszystko. A potem sam Jezus, który jest wyrazicielem tego, co Bóg chce czynić z każdym ludzkim życiem, po to właśnie, aby czynić je możliwie wartościowym. I tu zauważamy pewną małą odpowiedź na to, co mówiliśmy nawet, o czym wspominaliśmy wczoraj. Jeżeli Jezus uznaje, że zdrowy człowiek będzie lepiej służył Panu Bogu, będzie dawał zdrowie. Jeżeli nie, czekał, zauważmy, 38 lat. Właśnie dlatego, że to cierpienie w jakiś sposób było Bogu potrzebne, również po to, ażeby on mógł doświadczyć ten sparaliżowany, jak dobry jest ten, który ostatecznie chce działać. Ale my idźmy dalej, moi drodzy. To pierwsze z takich krótkich przykazań, owo piąte, według tego przykazania nikomu nie wolno czynić żadnych takich morderczych albo myśli, albo postanowień wobec kogokolwiek. I nie powinno być takich sytuacji, które mogłyby usprawiedliwić zadawanie śmierci drugiemu człowiekowi. Mimo że wiemy, że takie sytuacje niestety się zdarzają, przykładowo czy agresja, jakiś napad, czy w tej makroskali, powiedzmy, wojna, ale w tym momencie ten, kto napada, kto narusza stan własności drugiego człowieka, musi się liczyć z tym, że to się może skończyć utratą jego życia. To on jest agresorem i dlatego ryzykuje wszelkimi dobrami. My dlatego wiemy, że przykładowo wojna obronna i zabijanie ludzi w wojnie obronnej nie jest grzechem, mimo że zadajemy śmierć drugiemu człowiekowi. Ale mówię w wojnie obronnej, nie w wojnie agresorskiej. Otóż to prawo do życia, zauważmy, które nosi każdy z nas, to jest ta najważniejsza wartość naszej ludzkiej egzystencji tutaj na ziemi, bo ono oznacza wpierw prawo do istnienia, a potem prawa, które wszystkie budują na tym, a więc prawo do wolności, prawo do rozwoju, działania, tworzenia, do miłości, prawo do wszelkiego innego dobra. I tu wam, moi drodzy, zwracam bardzo wielką uwagę na to, byśmy nie pozwolili omamić się tej obecnej narracji, zwłaszcza medialnej, która to życie szanuje coraz mniej. Nie ma bardziej podstawowego prawa człowieka niż prawo do życia. To jest kwestia rozumu, to nie jest kwestia żadnej wiary. To jest kwestia rozumu, ponieważ cieszę się wszelkimi innymi prawami tylko tak długo, jak żyję. Jeżeli umieram, to tracę wszystkie prawa. No może z wyjątkiem jednego, czyli prawa do godnego pochówku. Ale w tym momencie pogrzeb mam tak godny, dlatego że kiedyś było to ciało, które nosiło w sobie życie ludzkie. A więc nie pozwólmy na to, moi drodzy, by dać się przekonywać takiej argumentacji, że przykładowo prawo do wolności można przeciwstawić prawu do życia. W życiu nie można. To jest najbardziej podstawowe, bo mówię, rozum nam mówi, że na tym prawie budujemy wszystkie inne. Dlatego gdyby jakiekolwiek prawo wchodziło w konflikt z prawem do życia, musi ustąpić. Pewnie, że prawo do życia nie jest najwyższą wartością naszej egzystencji tutaj, bo jeszcze wyżej od prawa do życia stoi wiara. I dlatego, zobaczcie, mamy tylu męczenników, którzy swoje życie oddali za wiarę. Ci męczennicy to jest nie tylko historia Kościoła, to jest także współczesność, bo w tym momencie oni poświęcają swoje życie dla wartości tego, co wyznają, a więc dla Boga. Ale to już jest sprawa, która, mówię, nas Nie wiem, czy oby powiedzieć, oby nie dotyczyła, ale to świadectwo wiary, no gdzieś tam raz po raz człowiek będzie musiał składać nawet za tę najwyższą cenę, jaką jest życie. Moi drodzy, wspominany dzisiaj święty nasz rodak Jan Paweł podczas swojej pielgrzymki do kraju w roku 97, jeszcze w ubiegłym wieku, stwierdził co? Życie posiada nienaruszalną wartość i niepowtarzalną godność, dlatego zwłaszcza, że każdy człowiek jest powołany do uczestniczenia w życiu Bożym. Podał nam jedną z trzech fundamentalnych przyczyn, dlaczego my, jako wierzący, mamy cenić swoje życie tutaj na ziemi. Pierwsza sprawa to jest fakt, że życie każdego z nas jest z woli Boga, a więc Bóg je tworzy. Po drugie, ten Bóg odkupił to życie na krzyżu, bo oddał swoje życie za nasze życie. I po trzecie, to co wspomina dzisiaj papież, że życie każdego z nas powołane jest do wieczności. A więc ono już nigdy nie przestanie istnieć. Tak pomyślcie sobie na sekundę. Owszem, przejdziemy z tego świata, ale nie po to, by się rozpłynąć w nicość. My już będziemy istnieć wiecznie. Niestety, albo tam, albo tam. I to z ciałem i duszą, bo tak nas uczy wiara. Ale najważniejsze jest to, że już nigdy nie przestaniemy istnieć. Będziemy już na zawsze. Tylko mówię, wybór będzie należał do nas. I kiedy tak sobie człowiek to tak troszkę uświadomi, to zobaczmy, że to życie ma tak wielką wartość u Boga, bo powołuje je do bycia tak wiecznym, jak On sam. Bo On też, tyle że On nie ma początku, my mamy początek, ale już końca też mieć nie będziemy. To dlatego też na samym początku świata, na samym początku ludzkości Bóg zapowiedział właśnie to. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie jego brata. Zapis z Księgi Rodzaju, rozdział, o ile się nie mylę, 9 chyba tak. A więc jesteśmy na początku historii ludzkości. Jak Bóg chce nas przekonać, że nie ma ważniejszego z dóbr przyrodzonych tutaj na tej ziemi, niż właśnie życie. Pozytywnie więc powiemy, to przykazanie określa wartość samego życia. My to też, zobaczcie, instynktownie wręcz odczuwamy. Wtedy, kiedy przyplącze się nam jakaś choroba, co robimy? Lekarze, tabletki, apteki, zabiegi, operacje i tak dalej. Dlaczego? Ratujemy to, bo my czujemy, jak ważne jest nasze życie, ponieważ bez tego życia po prostu nas nie ma. Jest to zupełnie poprawne, pożądane zachowanie ludzkie. We wszystkich sytuacjach, w których to życie z jakiegoś powodu może zostać zagrożone. Tak dzieje się zwłaszcza wtedy, kiedy następują, powiedzmy, takie niebezpieczeństwa natury fizycznej albo społecznej. Tu może przytoczmy jedną z niezwykle ważnych kolejnych wypowiedzi naszego wielkiego rodaka, która będzie nam bardzo potrzebna z jednego powodu. Dobrze się wsłuchajcie, to też było w Kaliszu w 97 roku, gdzie akurat papież omawiał piąte przykazanie. Nie powiedział tak. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu. Nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym, bo Bóg mówi, nie będziesz zabijał. Przykazanie to jest fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka. Ja wam na to zwracam uwagę, bo co to znaczy każdego człowieka? Wierzącego czy niewierzącego, chrześcijanina czy hinduisty, buddysty czy muzułmanina, wielkiego, małego, nie wiem, czarnego, białego i tak dalej. Każdego człowieka, czyli niezależnie od wyznawanego światopoglądu, każdy to prawo ma. I tu jest mój drugi apel, moi drodzy. Nie dajmy się znowuż manipulować, że obrona życia, zaraz o tym jeszcze powiemy, to jest kwestia jakakolwiek światopoglądowa. Nie, to jest niezależne. Niezależne, bo Kimkolwiek byśmy nie byli, mamy prawo żyć. Mamy prawo żyć. I wtedy, co powiedział papież, bardzo ładne słowa, bardzo zaczął ostre słowa, mocne. Miarą cywilizacji, i to miarą uniwersalną, ponadczasową i obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca prawo do życia, prawo ludzkie do życia, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne czy naukowe. Mocne naprawdę słowa. Barbarzyńcy. Ci, którzy rzeczywiście chcą pozbawiać człowieka życia. To w tym momencie mówię, nawet niewierzący muszą uznać, że nie ma ważniejszego prawa człowieka, bo to wynika po prostu z ludzkiego rozumu. Dlatego teraz może zajmijmy się trzema sytuacjami, które dzisiaj troszkę tak przygotowałem do naszego wspólnego rozważenia tych sytuacji, w których musimy walczyć o jakość, czy nawet o fakt naszego życia. Jest bardzo wiele, dlatego w życiu byśmy nie byli w stanie tutaj tego wypowiedzieć do końca, bo trwałoby to ogromnie długo i tak, nawet jeżeli ksiądz proboszcz nie zada żadnych pytań, to nie będzie krótko. Miejmy nadzieję, że się postaracie, by ciągle spowiadał. Więc mam nadzieję, że wypowiemy tylko tyle, ile będzie trzeba, ale moi drodzy, pierwsza sprawa to jest to, co może słyszymy, ale wracać trzeba do tego, na czoło wysuwa się ten pierwszy problem. Chodzi o dzieci poczęte, którym odmówiono prawa do życia. Tu jedynie, moi drodzy, chciałbym uświadomić, byśmy też byli mocno wyczuleni na to, co dzisiaj nazywamy narracją medialną. To znaczy, jakiego słownictwa używają zwolennicy procederu zabijania dzieci w ich starciach z obrońcami życia. Otóż po pierwsze zauważycie to, kiedykolwiek wczytacie się w jakąkolwiek audycję, jak oni jak ognia unikają stwierdzenia, że chodzi o pozbawienie życia dzieci nienarodzonych. Zawsze używają słowo aborcja. Co to jest aborcja? Aborcja to jest problem, to jest termin techniczny, medyczny. A wszystko, co medyczne, funkcjonuje na tym poziomie, co nam się kojarzy z medycyną, a więc z czymś pozytywnym, bo to jest medycyna. To jest właśnie to. Ewidentnie mogą też mówić o jakimś usunięciu ciąży, ale moi drodzy, co to znaczy usunięcie? Usunięcie to jak wyrostek robaczkowy, jak jakiś organ, który nie funkcjonuje. I zobaczcie, mamy co chwilę wsysane tą terminologią pewne skojarzenia. Chodzi o to wyraźnie, żeby osłabić naszą czujność w tym względzie. Nigdy też nie użyją słowa dziecko, dziecko nienarodzone. Zawsze będą mówić embrion, płód, komórki, zapłodnienie i tak dalej. Co to jest? To są znowu terminy tylko medyczne. Tylko medyczne. One się nam nie kojarzą z moralnością. A właśnie cały fakt chodzi o to, że to jest kwestia moralna. Żebyśmy my przytępili sobie świadomość, że to chodzi rzeczywiście o człowieka. Podobnie też zawsze mówią o zabiegu. No właśnie, co to jest zabieg? Zabieg to jest coś pozytywnego. Nie mówią nigdy o zabiciu. To jest niesamowite właśnie sposób doboru słownictwa. Po trzecie, zupełnie bezpodstawnie z naukowego punktu widzenia wywlekają stary problem, od kiedy mamy mówić o człowieku. To nie jest kwestia znowu światopoglądu. To nauka nam mówi, od kiedy jest człowiek, że powstaje w momencie zapłodnienia komórki męskiej, znaczy komórki żeńskiej przez męską. Bo nauka nam mówi, że kiedy dochodzi do tego aktu, to przecież zrodzi się człowiek, a nie żaden koń, hipopotam czy jakiś kaktus. Tylko zobaczmy, parę miesięcy temu była sprawa tego wielkiego tam hałasu w obronie dzików. I największym argumentem przeciwko temu, jak słyszeliśmy, było właśnie obrona ciężarnych loch. I to prawda, jak najbardziej. Człowiek się lituje nad tym. Dlaczego? No bo one są w ciąży teraz, czyli są brzemienne, a więc urodzą się młode dziki. I wtedy nikt nie miał wątpliwości, że to będą dziki. Dlaczego mamy wątpliwości, że z matki wyjdzie człowiek? Dlaczego są te? To jest owa obrzydliwa perfidia ludzkiego wyrażania się. Bo tu się kładzie wątpliwości, a tam nikt wątpliwości nie ma. Ktoś to ładnie zauważył. Ja to tak mówię w mediach, no to jest świetny argument właśnie. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to nikt wątpliwości nie ma. A u ludzi ma. Także zobaczmy, jakie to jest rzeczywiście szatańskie. Nie dajmy się zwieść. Naprawdę nie dajmy się zwieść. Ja to tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na to, że mówię, cieszcie się, chociaż nie wiem, być może ktoś z was, myślę młodych, myśli o karierze politycznej. Dobrze się zastanówcie, moi drodzy, jeżeli macie wiarę, to politycy najbardziej przed Bogiem odpowiedzą za to, ponieważ politycy tworzą prawa. I jeżeli prawo stanowione państwowe wykracza przeciwko prawu moralnemu boskiemu, to ktoś za to beknie przed Panem Bogiem. I tutaj wielkość zarobków miesięcznych poselskich nie powinna być argumentem decydującym, ponieważ odpowiedzialność przed Bogiem będzie potężna. A ponieważ chodzi, jak powiedzieliśmy, o najważniejsze prawo człowieka, to Bóg nie będzie miał najmniejszych skrupułów, by taki sąd przeprowadzić. Bóg jest matematykiem. On jest szalenie logiczny i miłosierdzie Boże, jeżeli mówimy o nim w tym kontekście, to działa tylko tu, nie tam. Tam już będzie tylko liczenie grzechów, brutalnie mówiąc. Będzie tam liczenie, bo Bóg jest sprawiedliwy, a wtedy, kiedy przejdziemy z tego życia, już nie będzie żadnej możliwości poprawy czy żadnej możliwości korekty własnego postępowania. Dlatego mówię, no ludzie, którzy gdzieś tam w tej polityce siedzą, I jakoś tak zapominają o tym, no przyjdzie czas rozliczenia. Ale mniejsza z tym, nie chcę was tutaj straszyć, tylko tak gdzieś tam sobie człowiek czasami pomyśli, mówię, jak ja ci Boże dziękuję, że skierowałeś mnie pod inny mundur, zwany sutanną, niźli pod krawat poselski, bo rzeczywiście odpowiedzialność ta byłaby przeogromna. Ale moi drodzy, tu zwrócę jeszcze uwagę, spora część z was, jeżeli dobrze mam okulary nastawione, to są ludzie młodzi, troszeczkę jest was starszych, zdarzyć się może, nawet w naszych rodzinach, zwłaszcza tu chodzi o dziewczęta, że jakaś przypadkowa, niechciana, niezaplanowana ciąża. I w tym momencie no jakoś trzeba powiedzieć to rodzicom i powstaje wpierw szok, potem krzyki, załamywanie, wyzywania i tak dalej. Myślę, że jest to chyba możliwie najgorsza z postaw, jaką rodzina może przyjąć wobec takiej wiadomości. Bo nie dość, że młoda dziewczyna jest wtedy sama w bardzo trudnym położeniu, bo życie zaczyna się gwałtownie komplikować, to jeszcze rodzina zamiast pomóc jej przetrwać ten trudny czas, to jeszcze w dodatku dołuje i przybliża taką młodą dziewczynę do decyzji o zabiciu własnego dziecka. Więc myślę, że bardzo dobre jest tworzenie wtedy warunków. Pierwsze, to jest to, już nie ma co łamać rąk wtedy. Nie ma co krzyczeć, bo fakt się stał i on już się nie odstanie. Chodzi tylko o to, żeby umieć jak najbardziej stworzyć atmosferę w rodzinie sprzyjającą temu życiu. A więc pomocy, pewnego otoczenia opieką. Pewnie, że trudno mówić, ach, pięknie zrobiłaś. To nie. Sam czyn zawsze jest, powiedzmy, no, czynem nagannym. Ale skutek tego to już jest współpraca Boga z człowiekiem. Boga, który zdecydował się, że to życie młode będzie dalej w tej matce. I w tym momencie trzeba zrobić wszystko, moi drodzy, bo tutaj też Bóg będzie rozliczał. I to nie, ja nie mówię, że niemiłosiernie, bo nie jestem Panem Bogiem. Całe szczęście. Natomiast będzie jednak brał do odpowiedzialności wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogli przyczynić się do decyzji, że młoda dziewczyna postanowiła zabić swoje własne dziecko. Myślę, że to jest absolutnie ważne. Natomiast jeszcze jedno małe zdanie naszego papieża, bo to w 83 roku już w Częstochowie wypowiedział niezwykle mocne zdanie i ważne dla wierzących, bo powiedział tak: stosunek do daru życia jest podstawowym sprawdzianem autentycznego odniesienia do Boga. I tu widzimy, moi drodzy, nie ma najmniejszej wątpliwości. Nie da się pogodzić wiary chrześcijańskiej z akceptacją prawa do życia. Nie da się pogodzić. Jeżeli ktoś jest przekonany, że można zabić dziecko w łonie matki, nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem. Nie. Bo tego się, mówię, my jesteśmy za tym, żeby przykazanie piąte respektować w całości. Co zrobić z tą naszą nieszczęsną ustawą, która jest? Ona nie jest doskonała, aczkolwiek i tak dobrze, że jakąś część życia dzieci nienarodzonych broni. Moi drodzy, jest czy może być to, że matka, przyszła matka, młoda, niedoświadczona osoba, jeszcze z jakichś powodów nie jest w stanie pokochać dziecka, które nosi w swoim sercu, bo to jest możliwe. czy w swoim łonie. To jest możliwe. To mogą być ciąża właśnie niechciana, zwłaszcza ciąża z gwałtu. Może niedorozwój psychiczny, czy ułomność fizyczna, kiedy badania, powiedzmy, prenatalne mogą to wykazać. Moi drodzy, nie ma możliwości, żeby usprawiedliwić sam akt. Nie ma. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy dziecko pojawiłoby się na świecie, matka, która nie jest w stanie go pokochać, mówię z tych czy innych powodów, zawsze może je oddać. Kościół ma tutaj bardzo dobre zasługi, na przykład w postaci okien życia, czy domów opieki, domów samotnej matki, czy wierzących rodzin zastępczych. Można to zrobić. Nie potrzeba odwoływać się do tego. My zawsze zobaczmy gdzieś tam, gdy pytamy siebie, no jest ciąża z powodu na przykład gwałtu. Jest to straszne, to jest prawda. Trauma jest ogromna, ale ta trauma jest budowana, czy ta trauma stanowi przeciwwagę czego? Fundamentalnego prawa do życia dziecka. Dlaczego to dziecko ma odpowiadać jako winny temu, co zrobił taki potwór młodej dziewczynie? To nie jest logiczne. Naprawdę nie jest logiczne. Dlatego mówię, ja wiem, że ja nie siedzę w ciele takiej młodej dziewczyny, na przykład zgwałconej. Ja nie wiem, jak się człowiek czuje wtedy. I mam pełen szacunek do ogromu bólu, który dziewczyna cierpi. Ale może właśnie dlatego, że jako obserwator stoję z boku, to mogę to ocenić o wiele bardziej obiektywnie. Mogę to ocenić. Dlatego musimy być, moi drodzy, zupełnie świadomi. Za wszelką cenę każdego życia trzeba bronić. Każdego. Zwłaszcza wtedy, nawet kiedy miałoby się urodzić dziecko ułomne. Przecież liczba członków nie stanowi o wartości człowieczeństwa. Nie. 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 I to, że ja mam kompletne ciało, wcale nie oznacza, że ja muszę być dobrym człowiekiem. To, że ja mogę się urodzić ułomny, nie stanowi w niczym mniejszym o fakt, że ja przestaję być człowiekiem, bo to nie ciało decyduje, tylko dusza, którą Bóg temu ciału nadaje. To tak a propos mówiąc, dlatego tak przemyślmy sobie sprawę zupełnie, moi drodzy, na chłodno. Ja nawet zachęcam, byśmy czytali argumenty zwolenników tego, ale roztrząsajmy je sprawiedliwie. Moi drodzy, problem drugi, wcale nie mniej ważny, a narastający, to jest kwestia samobójstw. Samobójstw, nie wiem, ilu z was już się z tym zetknęło. Ja muszę powiedzieć, dzisiaj przeżyłem rano taki mały szok, ponieważ poczekała na mnie pewna dziewczyna, która właśnie słuchała tego, a dwukrotnie usiłowała pozbawić siebie życia. No i mówi, że to było dla niej bardzo ciężką traumą, to co wypowiadałem. No, nie jestem w stanie wiedzieć. Ja nie wiem, czy tu pośród was też kogoś takiego nie ma, kto kiedyś może próbował, czy może jakoś tak zetknął się bliżej z tym problemem. Nie jestem w stanie zapanować nad tym. I trzeba powiedzieć prawdę. To jest grzech. I to grzech ciężki. Ciężki dlaczego? Dlatego, że człowiek, gdy targnie się na własne życie, to odmawia Bogu prawa do decydowania, kiedy to życie ma się zakończyć. A to przecież życie ludzkie powstaje z woli Bożej. A więc Bóg to życie daje i On ma tylko jedynie prawo to życie odebrać w momencie, kiedy sam postanowi. Tutaj człowiek wznosi się tak de facto na poziom Boga, bo to On decyduje, kiedy ma to życie swoje zakończyć. Problem jest jedynie w ocenie każdego przypadku z osobna, ponieważ najczęściej my dobrze wiemy, że takiego aktu nie popełnia się z głupoty czy tam z jakiejś przyjemności, ale z rzeczywistych i ciężkich nieraz problemów życiowych, gdy człowiek straci z horyzontu wszelkie sposoby pokonywania własnych trudności i wtedy mu się wydaje, że samobójstwo jest środkiem najlepszym, a przynajmniej najbardziej skutecznym w tym momencie. Albo też zdarzy się, że człowiek po prostu traci sens swojego życia. Nie do nas należy tutaj, moi drodzy, ocenianie, dlaczego to i to się stało. Tylko Bóg zna wszelkie okoliczności życia i tylko On potrafi to sprawiedliwie ocenić. Do nas należy z kolei taka wytrwała naprawdę modlitwa za takich ludzi, ponieważ w tym momencie tylko to jest im potrzebne, by Bóg ulitował się nad nimi i mimo wszystko, ja sądzę, że coś tam jest, ja wam nie powiem, co to jest, bo to jeszcze nie jest udowodnione, ale jest to zupełnie zrozumiałe, że Bóg w ostatnim momencie życia, kiedy człowiek już wie, że nie jest w stanie odkręcić sytuacji, w którą się dostał, jawi się przed człowiekiem i daje mu ostatnią szansę wyboru. I miejmy nadzieję, że wtedy właśnie ci ludzie, widząc tego Boga twarzą w twarz, w momencie przechodzenia z jednego życia do drugiego, zdecydują się na opowiedzenie się po stronie Boga. Także mam osobiście nadzieję, że znakomita większość samobójców jednak uniknie kary wiecznej. Mam nadzieję. Tak, ale to już jest tam inna zupełnie sprawa. Moi drodzy, natomiast takie pytanie, które jest dla nas bardzo wartościowe, czy my, jeżeli wiemy o tym, a myślę, że wy wiecie o wiele częściej niż my, księża, że są ludzie, którzy cierpią strasznie jakąś depresję psychiczną. Pytanie, czy nie powinniśmy coś zrobić, czy w jakiś sposób pomóc w tym sensie, aby gdzieś tam być przy drugim człowieku. Ja po rozmowie właśnie z tą dziewczyną dziś rano sobie to tak mocno uzmysłowiłem, że największym sprzymierzeńcem tych aktów samobójczych jest po prostu straszliwa samotność. Straszliwa samotność. My z reguły uciekamy, kiedy widzimy, że ktoś jest w sytuacji trudnej, to my uciekamy. To się wtedy okazuje prawdziwość przyjaźni. Tej przyjaźni nie ma wiele. Tej prawdziwej przyjaźni nie ma wiele. Uciekamy, bo się boimy. Bo co zrobić z taką sytuacją? Po prostu być i dać dowód, że ten, który cierpi, nie jest sam. Bo to jest najważniejsza sprawa. To jest bardzo ważne. Moi drodzy, druga sprawa, już muszę lecieć szybko naprzód, bo czas naprawdę mi, o Boże, czas mija, ale żeby też pytać siebie, czy moim postępowaniem nie wpływam na pogorszenie samopoczucia innych. Tu mi chodzi o tych, mam nadzieję, że nikt z was pod to nie podlega, ale chodzi o pracodawców, którzy bardzo szeroko dzisiaj w zakładach pracy stosują mobbing, czyli znęcanie się psychiczne nad pracownikiem, albo stalking. To jest z kolei inna sprawa, wiecie o co chodzi. Moi drodzy, gdyby się stało, że ktoś w wyniku takiego mobbingu odbierze sobie życie, to ten, który go stosował, będzie mordercą. Tu już Bóg nie będzie miał żadnych wątpliwości, bo my ich, nawet tych wątpliwości nie mamy. Sposób był tylko taki. Morderstwo w białych rękawiczkach. Nie tknąłem go, ale spowodowałem, że ktoś psychicznie się załamał. To już jest morderstwo wtedy. Dlatego ktoś taki będzie nosił to znamie. A Pana Boga nie da się oszukać. Wszystkie warunki, które wpływają, że odbieram sobie życie, wszystkie będą przez Boga wzięte pod uwagę. To tak a propos, też warto o tym pamiętać. I moi drodzy, w związku z tym jeszcze jedna sprawa. Dużo z was jest ludzi młodych tutaj. Pytajcie siebie, czy wasi rodzice uczyli was wychowaniu do przyjmowania porażek życiowych. To jest jeden z największych błędów rodziców, jakie popełniają dzisiaj, że uczą tylko zwycięstw. To znaczy przygotowują nas na zwycięstwa. Ty musisz być najlepszy, ty musisz być pierwszy, ty musisz być prymusem, ty musisz dać sobie radę. A kto nauczy młodzież przyjmowania sytuacji trudnych? Mieszkam na osiedlu z drugiej strony Poznania, które ma pierwsze miejsce niestety u nas w mieście w samobójstwach młodych ludzi, bo mamy 16-piętrowe bloki, z których się skutecznie spada. I w tym momencie mówię, co jest przyczyną tego? No, czym nie jest to może często. Ostatni raz to było kilka lat temu. Natomiast co się stało? No najczęściej wydawałoby się, no dla mnie, proszę, bardzo przepraszam, no jakoś nie odczuwam tego problemu jako wielki, ale to są nieszczęśliwe miłości. I ja mówię, Boże, czy to jest problem wystarczający? A jednak tak. Dlaczego? Dlatego, że ten młody człowiek, w większości to są chłopacy, ten młody człowiek zauważył, że świat mu się zawalił. Kiedy rzuciła go dziewczyna, którą kochał, świat mu się zawalił. Ale dlaczego? Bo on nigdy nie był przygotowany na to, że w życiu można ponosić porażki. I dlatego mówię, kiedy pojawia to się po raz pierwszy, to jest kompletne zagubienie młodego człowieka. Ja nie wiem, właśnie zbadajcie, młodzieży, droga siebie, czy jesteście przygotowani na przyjmowanie porażek. Kiedy traficie na kogoś mocniejszego od siebie, kto wam zamknie drogę waszego rozwoju, albo kto was sprowadzi do parteru i powie, jesteś nikim. Dzisiaj młodzież jest tak słaba psychicznie, że wystarczą naprawdę sprawy, bo kolejne właśnie akurat też to w szkołach daje się zauważyć. Dlaczego? czego powstała swoista w cudzysłowie moda na cięcie się po rękach żyletkami. Przez dziewczyny, częściej tym razem dziewczyny, czasami chłopaków też. Dlaczego? Bo psychicznie nie wydalamy tego. Jesteśmy tak niesamowicie słabi. Ten kontakt pomiędzy rodzicami a dziećmi jest tak słabiutki dzisiaj, że generalnie młodzież pozostaje słaba. To widać od razu. I w tym momencie to cięcie się, ja myślę, że tam nawet nie ma prób samobójczych. To jest strasznie trudna próba krzyku: zwróćcie na mnie uwagę. To jest chyba to. I tu mówię to, być może tam jutro dwa słowa na ten temat powiem, by rodzicom trochę zwrócić na to uwagę, jak szalenie ciężki, odpowiedzialny obowiązek spoczywa na rodzicach, żeby być przy swoich dzieciach. Kawaler na to zwraca uwagę. Moi drodzy, to jest to, co jest tak niesamowicie ważne. Idziemy do trzeciego problemu. Mam nadzieję, że on już będzie nieco krótszy. To jest to, z czym wy się spotkacie i gdybym was poprosił, byście podnieśli rękę, to byście chyba wielu z was szczerze podniosłoby rękę na temat akceptacji eutanazji. Bo nam się eutanazja kojarzy z tym, co jest fundowane na ogromnych cierpieniach człowieka. Gdy u kresu życia gdzieś tam człowiek staje w obliczu śmierci i obojętnie od wieku, jest to człowiek ciężko chory i który nie chce ani nawet nie potrafi stanąć skutecznie wobec ogromu swojego cierpienia. I wtedy najczęściej traci sens czy poczucie sensu swojego cierpienia, a zostaje ogromny ból. I nie potrafiąc nadać sensu temu ogromnemu cierpieniu, człowiek w końcu prosi: skróćcie moje cierpienie. I wtedy oczywiście kierując się litością powodujemy to. Moi drodzy, ze strony tego człowieka to jest samobójstwo. To jest typowe samobójstwo, bo to jest też moja wola. Moją wolą chcę, ażeby skrócić sobie życie. Natomiast ze strony wszystkich, którzy dokonują tego, to jest morderstwo. Jest to morderstwo. Owszem, ono ma pewne ograniczenia, bo to nie jest sytuacja wolności całkowitej człowieka, bo jest on ograniczony w swoim osądzie wielkością cierpień, czyli powiem nienormalności pewnej sytuacji. Ja wiem, że to, co mówię, to jest takie zimne, takie wyrachowane wręcz. Co innego, gdyby człowiek stanął, nie wiem, czy mnie Bóg kiedyś tym nie dotknie. I być może to, co wam mówię, sam będę musiał zweryfikować kiedyś z powodu tego cierpienia, ale myślę, że nie na wielkości cierpień trzeba stawiać akcent, tylko na to, czy ja potrafię temu cierpieniu nadać sens. A to mogą zrobić już tylko ludzie wierzący. Tylko, bo ateiści już nie, no bo dla kogo on ma cierpieć? Natomiast człowiek wierzący wie, że poprzez cierpienie może uzyskać zupełnie nową jakość życia. Nie wiem, czy pamiętacie sprzed paru lat, troszeczkę może starsi, sprawę niejakiego pana Janusza Świtaja. To był pierwszy Polak, który w Polsce zażądał od Sejmu ustawy o eutanazji. Młody człowiek, tam chyba wtedy nie miał 40 lat, ciężki wypadek motocyklowy, złamał sobie krąg szyjny tutaj i już był zupełnie, był jak kłoda w łóżku. Matka jego bardzo nad nim tam czuwała, ale już była tak straszliwie zmęczona. Oczywiście wiadomo, pewne stacje telewizyjne natychmiast to nagłośniły. Oczywiście z żądaniem, wręcz tam pod organizowaniem polityki, podpisów pod tym, żeby Sejm wprowadził eutanazję w naszym kraju, bo to jest taki przypadek. I co się stało? Widać, jak czasami Pan Bóg figlarnie czyni, że oto miało wejść do tego, żeby Polacy masowo poparli eutanazję, a tęże audycję oglądała wspaniała kobieta, pani Anna Dymna, która prowadzi chyba, o ile się nie mylę, fundację Mimo Wszystko. Dokładnie nie wiem, czy to ta nazwa, ale wiadomo, fundację dobroczynną. Ona wzięła tego człowieka. Ja potem oglądałem drugi program, ten już się w telewizji nie pojawił, bo on nie był nikomu potrzebny. I ona opowiadała, że ten człowiek dostał u niej pracę i pytamy jaką. On w tej chwili, ja to oglądałem kilka lat temu, więc nie wiem, czy to jeszcze jest, ale pracował wtedy po 14 godzin dziennie. W jaki sposób? Ołówek w zęby i wystukiwał na komputerze zdania, którymi dzielił się z kim? Z samobójcami, znaczy z przyszłymi samobójcami. A więc tymi, którzy zdecydowanie byli popełnić samobójstwo. Całe jego zadanie było odwodzić tych ludzi od popełnienia tego strasznego uczynku. I on tylko podawał swój własny przykład. I podawał właśnie to, o czym ja wam mówię, bo to mnie tak przekonało. Mówi, nadaj sens swojemu życiu. Zobaczysz, nie będzie ci się chciało go kończyć. I on taki był naprawdę, taki, że on nie chciał w ogóle odejść. On mówi, no jeszcze mu napiszę parę zdań, bo już jutro do mnie nie napisze, bo może się zabić. I to było tak wspaniałe. Ten człowiek kompletnie, on chyba, o ile się nie mylę, nawet książkę wydał. Kompletnie nie myśli teraz o śmierci, bo on znalazł wartość tego, czego poszukiwał, mimo że nic nie może zrobić, bo on nadal jest w pełni sparaliżowany. I to, moi drodzy, jego przykład jest taki cudowny w tym, co napisał kapitalnie święty Jan Paweł, to już mówię na samym końcu, bo ono tak, jak zwykle. Kiedy papież napisał, to jest jego encyklika Evangelium Vitae, bardzo wam ją polecam, bo papież tam bardzo ładnie problem eutanazji nam rozprowadza, i mówi tak, prośba, jaka wypływa z serca człowieka w chwili ostatecznego zmagania z cierpieniem i śmiercią, zwłaszcza wówczas, gdy doznaje on pokusy pogrążenia się w rozpaczy, to przede wszystkim prośba o obecność, o solidarność i o wsparcie w godzinie próby. Jest to prośba o pomoc w zachowaniu nadziei, gdy wszystkie ludzkie nadzieje zawodzą. A więc widać, co nam chciał powiedzieć. Wówczas, gdy nawet gdy chory prosi o zakończenie jego życia, to błaga w rzeczywistości o co? Żeby nie był sam. Gdy cierpi, aby ktoś przy nim był, by go ktoś trzymał za rękę, a przez to dał mu świadomość, że przy nim po prostu jest. Nie można już nic wielkiego zrobić. Ale może to, co robimy, to jest to, co jest największe. To, co jest człowiekowi w tym momencie najbardziej potrzebne. A zapewniam was, że Bóg tego nie zapomni. Naprawdę nie zapomni. My tylko jesteśmy tacy, że kiedy widzimy, że ktoś już tak cierpi, po prostu ludzie uciekają. Najgorsza jest samotność. Tym z was, którzy doświadczyli samotności, to ja współczuję. Ja na szczęście jeszcze nie, chociaż człowiek żyje sam, ale jeszcze nie. Natomiast samotność, która jest w życiu... dobra, wszystko. Moi drodzy, tyle. Słucham. Oh. Proboszcz pana wysłał, tak? No, proszę być. Tak. Nie wiem, czy wy tam słyszycie na końcu, czy... Daję, okej. Okay. Tak. Tak. Proszę państwa, tak, dobrze. Bardzo dziękuję za to pytanie. Moi drodzy, jest różnica. Czym innym jest przeprowadzenie, bo już powiem medycznie, przeprowadzenie zabiegu w celu usunięcia ciąży wprost. To znaczy dziewczyna, kobieta decyduje się na zabicie swojego dziecka. Czym innym natomiast jest, gdy lekarz zdecyduje, że nastąpi przypadek, że trzeba ratować albo życie dziecka, albo życie matki. I wtedy decyduje matka. I ona ma prawo, powiedzmy, zrobić tak, że usunąć dziecko, by ratować własne życie. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Ona nie zabija tego dziecka, bo chce je zabić, tylko decyduje się na to, żeby zabić dziecko, by ratować siebie. Inna jest intencja. Wtedy nie ma grzechu. Nie ma. Zwłaszcza, gdy lekarz stwierdzi, że dziecko też nie przeżyje. Wtedy byłyby dwie śmierci, a matka decydując się na śmierć dziecka ratuje swoje życie w tym momencie, a więc jedno życie jest uratowane i wtedy nie ma mowy o aborcji. Znaczy aborcja jest, ale tylko na poziomie medycznym, natomiast nie ma aborcji na poziomie moralnym. Nie wiem, czy wam to dobrze wytłumaczyłem, że czym innym jest wola pozbycia się dziecka, kiedy mi nic nie grozi. To jest co innego. Ale kiedy lekarz stwierdzi, na przykład w przypadku klasycznym, a nie wiem jak to się często zdarza, ale jest ciąża pozamaciczna. Dziecko się rozwija, ale na przykład, ja no nie wiem, póki nie jestem kobietą, to nie wszystkich tam, powiedzmy w którejś narządach rodnych, ale poza macicą. Nie? I w tym momencie to dziecko, owszem, może się rozwinąć, ale tylko do pewnego momentu. Niemożliwe jest, niemożliwa jest zmiana usytuowania dziecka czy wprowadzenie go do macicy. Wtedy ewidentnie matka dla ratowania życia swojego godzi się na zabicie dziecka. Ale to nie jest wtedy grzech. To nie jest wtedy aborcja, bo to nie jest działanie planowane, tylko działanie wymuszone okolicznościami. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Niech to biologia czy medycyna bada. Ale w tym momencie chcę, żebyście, w razie gdybyście stanęli wobec takiej rodzaju, to nawet nie mąż musi tego dokonywać. Najważniejsza będzie decyzja matki, ale ona nie jest powodowana chęcią usunięcia dziecka, tylko chęcią ratowania własnego życia, która to chęć będzie kosztowała życie tego dziecka. To jest zupełnie inna sytuacja. I w tym momencie grzechu żadnego nie ma. Natomiast jeszcze może dodam, moi drodzy, chodzi o to, gdybyście czasami wiedzieli, że takie osoby są, zachęcajcie do tego, żeby przyszły do spowiedzi. Nieraz to są tak potworne traumy, które zniszczą życie tej, zwłaszcza młodej kobiety. Czasami nie niszczą, bo niestety można mieć tak grube czy rozciągłe sumienie, że człowiek sobie z tego sprawy nie zdaje. Ja tak bardzo przeżyłem, takim sporym zaskoczeniem było dla mnie to publiczne wyznanie tej pani, nie taka znana, słucham? A nie, Alicja Tysiąc, nie, ona, oj, ta kobieta, przepraszam, dobra, okej, to nie, to ja nie wiem, co ona będzie miała z córką do czynienia, kiedy ta córka dorośnie i dojdzie do jej świadomości, że matka się chwaliła, że chciała zabić swoje dziecko, ale to już jest inna sprawa. Nie, pani Maria Czubaszek, tak, Czubaszek, i ona się publicznie pochwaliła, że dwójkę dzieci zabiła i ona jakoś tak wyglądało, że nie miała żadnych wyrzutów, Więc nie wiem, moi drodzy, no ja już to pozostawiam jej sumieniu, bo można mieć takie sumienie, które gdzieś tam, no i spokojnie być i tak dalej. No, taką filozofię życia przyjęła, ale to, no niestety, kiedy zjawi się przed Bogiem, to już jest kwestia wiary oczywiście. Być może była ateistką, nie mam pojęcia. Ja ją bardzo lubiłem swoją drogą, no a tak jakoś, no właśnie, tak zmroziło mnie to, kiedy to powiedziała publicznie w telewizji. Natomiast chcę, żebyście tak właśnie, odpowiadając na pańskie pytanie, mielibyście takie wątpliwości, albo spotkacie się z takimi wątpliwościami, pomagajcie ludziom, bo chodzi o prawidłową ocenę. Najważniejsze jest uratowanie życia, które można ratować i które trzeba ratować. I w tym momencie, gdyby wchodziły w konflikt dwa prawa do życia, życia dziecka albo życia matki, to matka ma prawo dokonać wyboru za swoim życiem. Jeżeli na przykład, bo może się zdarzyć, mamy pięknych parę przykładów takich, na przykład Joanna Beretta Molla, która zdecydowała, albo ta nasza siatkarka. Tak, Agata Mróz, która powiedziała, że urodzi dziecko, a sama umrze. Ale to jest bohaterstwo. To już jest bohaterstwo. To już jest taka miłość, taki poziom miłości, jak Jezus powiedział w Ewangelii. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje oddaje za swych przyjaciół. Jeżeli matka oddaje życie za dziecko, to jest najwyższy poziom miłości. O, ta kobieta już jest dawno w niebie i jest jedną z wielkich świętych, jak mniemam, z wielkich świętych. Więc tak, moi drodzy, powiem, że zawsze trzeba dobrze ocenić. Zbrodnią jest to wtedy, kiedy ja decyduje się na usunięcie wprost. Natomiast kiedy jest to wymuszone pewnymi sprawami ratowania życia, to tak. Ksiądz proboszcz, mam nadzieję, że już jest zmęczony, tak? Och. Tak, moi drodzy, zobaczcie, znowu za pięć. Nie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, jestem oczywiście jak najbardziej, ale to już tak myślę bardziej tam czy tam indywidualnie, bo wiem, że wam się spieszy, już gdzieś tam żołądki wasze przyczepiają się do kręgosłupa, dlatego idźmy może dalej. Bóg zapłać wam bardzo za tę uwagę. Jutro też was bardzo zapraszam, bo tam będą kwestie rodzinne z kolei. Myślę, że przez wielu z was też no takie ważne. Tych z was, którzy będą na przyszłość mieli rodziny, tym zaś, którzy mają dzisiaj, również tam taka może mała pomoc, jak ja to nazywam, eksperta od spraw rodzinnych, czyli starego kawalera.